dawno, naprawdę dawno nie miałem takiego, takich wakacji.
I podjaru, żeby coś teraz robić?
Trochę mnie przeraża to, że mam zaległe rzeczy, ale może się z tego wygrzebię, bo już najwyższy czas. Może się z tego wygrzebię, bo już najwyższy czas. Efekty praktyczne zostają?
Na początek.
Dzień dobry. Jezus. Dzień dobry, mówi te słowa Dawid Myśliwiec, jest ze mną
Jacek Patkowski, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, to jest Przegadana Godzina, podcast, w którym w chwili, kiedy powiedziałem pierwsze słowa, odwróciłem klepsydrę, która się przesypuje przez godzinę, a kiedy się przesypie, zamykamy wątek, który aktualnie trwa i kończymy. Do następnego odcinka, trzeci odcinek w zasadzie na bardzo podobny temat, jesteśmy tak przekonani o jego sukcesie, prawie jak twórcy, którzy nam go podsunęli i jesteśmy tak przekonani, że nie będziemy nawet tłumaczyli, dlaczego taki temat, a nie inny. Zaczniemy od razu, żeby nie przeciągać, żeby nic. Proszę Państwa, nie wiem, czy słyszeliście, ale był taki serial, w maju wyszedł, na faktach autentycznych.
A są inne?
Tak samo jak jest cofanie się do tyłu, spadanie w dół. Taki serial na faktach autentycznych. Mogliście nie słyszeć? Czarnobyl. Czarnobyl. Tak. I tak się ciekawie złożyło, że ja jak tylko wróciłem ze swojej wycieczki do Czarnobyla, nie wiem czy wiecie, byłem w Czarnobylu dwa razy, to sobie pomyślałem, a może będzie chciało HBO robić film we współpracy z tego Czarnobyla i tak podpytaliśmy troszeczkę z moją menadżerką. Nie chcieli robić, doskonale zdawali sobie sprawę, jakiej klasy jest to wydarzenie, o którym jest film i samodzieło. Moja opinia już na początku zaspoilowana. I pomyślałem, że skoro nie, to zrobię w jakiś sposób moją reakcję na ten film. I od razu myślałem o podcaście z tobą, Jacek. Od razu.
Bardzo mi miło.
Nie tylko dlatego, że jesteś inspektorem ochrony radiologicznej, że masz papiery na to. Nie tylko dlatego, że uczyłeś 18 lat radiochemii i wysłuchałeś trochę o Czarnobylu, że byłeś w pracy, zresztą tak jak i ja, w zakładzie radiochemii i chemii koloidów w Lublinie, ale jeszcze dlatego, że jesteś trochę serialo i filmofilem takim. No, lubisz oglądać dobre filmy w dobrej jakości.
Lubię oglądać dobre filmy w dobrej jakości. Jak usłyszałem, że będzie serial o Czarnobylu, szczerze mówiąc nie mogłem się doczekać. Hype wokół tego serialu był bardzo mocno nakręcany. Troszkę się bałem, że nie podoła serial, no ale to za chwilę porozmawiamy o tym, jak nam się to podobało i postaramy się też ocenić to od strony raz merytorycznej przede wszystkim. Myślę, że na tym się najbardziej znamy i to chyba powinniśmy przede wszystkim zrobić. Natomiast po drugie postaramy się powiedzieć jakąś tam opinię na temat tego serialu. Oczywiście nie zrobimy tego tak dobrze od strony filmowej jak kanał Sfilmowani, jak oni się nazywają?
Sfilmowani i na gałęzi.
Tak, i na gałęzi jeszcze ten od strony takiej jakby edycyjno-redaktorskiej.
Nawet powiedziałbym, że koncepcyjnej, bo ten...
Tak, to im dopiętnie dorastamy, ale postaramy się powiedzieć jakąś swoją opinię. I tutaj od razu uwaga na sam początek. Ustaliliśmy z Dawidem, żeby to powiedzieć na samym początku. Jeżeli ktoś tego serialu nie oglądał, to w zasadzie podcast może sobie w tym momencie zapauzować. Nie wyłączyć, żeby go posłuchać później. Zapauzować, obejrzeć serial, bo będą spoilery.
No chyba się nie da, chociaż z drugiej strony wydarzenia, które były na prawo i na lewo już przewałkowane w bardzo wielu mediach.
Tak jest.
W bardzo wielu mediach, więc... Myślę, że każdy ma jakieś tam mgliste pojęcie, chociaż kiedy to się działo, w jakich to było warunkach, jaki był socjopolityczno-ekonomiczny status wszystkich osób, które tutaj na terenie Polski partycypowały, mam tu na myśli komunę i tak dalej, i tak dalej. I ja od razu, jak już wspomniałem, pomyślałem o tym, że zrobię to z tobą, Jacek, jeżeli będę to w ogóle robił, to nie ulegało dla mnie wątpliwości, ale pomyślałem też, że wstrzymam się z obejrzeniem tego serialu do momentu, aż będziemy ten podcast nagrywać i naprawdę z ręką na sercu nagrywamy go w sierpniu. Ja dzisiaj obejrzałem ciurkiem 5 odcinków tego serialu. Skończyłem dosłownie 2 godziny temu po to, żeby nie mieć, nie chcę powiedzieć przemyśleń, ale żeby sobie na świeżo bardzo zareagować. Natomiast tak się złożyło, że Jacek Dwa razy.
Ja zrobiłem to zgoła inaczej. Ja obejrzałem ten serial, bo oczywiście nie mogłem wytrzymać, jak się pojawił na HBO tydzień po tygodniu. Ja obejrzałem ten serial w maju. Tak jak mówię, w tych odcinkach, w tych odstępach tygodniowych. Natomiast teraz, jako że ustaliliśmy właśnie taką formułę, że Dawid obejrzy wszystko ciurkiem, pomyślałem sobie, żeby nie odstawać za bardzo, bo jednak przez te parę miesięcy jakieś luki w pamięci mogły się pojawić, czy czegoś mogłem nie zauważyć. Obejrzałem sobie to drugi raz. Także moja opinia będzie chyba taka bardziej troszkę zrównoważona. Nie na gorąco, tylko taka po drugim...
Dojrzała, wyważona.
Tak, tak. Po drugim spokojnym obejrzeniu.
Tak, a ja będę tutaj trochę bardziej żywiołowo reagował. Och, ach i te wszystkie efekty dźwiękowe w tle.
Które tak bardzo lubicie.
Które tak bardzo wszyscy tutaj lubią i szanują. I po prostu jak oglądałem to wszystko, Jacek, to miałem przed sobą przyrząd do notowania i zanotowałem 14 rzeczy. Nawet szczerze mówiąc, nie wiem, ile mogę poświęcić na niektóre. Ale może zacznijmy.
Zacznijmy od merytorycznych może, co?
Może zacznijmy po prostu od pierwszej takiej opinii, dosłownie w dwóch zdaniach. Czy tobie się ten serial podobał?
Ja mam konto, odpowiem może w ten sposób. Ja mam konto na Filmwebie.
I na Instagramie trzeba followować jedno i drugie.
Mam konto na Filmwebie głównie dla takiej jakby swojej przyjemności, żeby pamiętać, jakie filmy obejrzałem i lubię je sobie oceniać, filmy bądź też seriale. I ci, którzy na Filmwebie konto mają, wiedzą, że tam rzeczone seriale bądź filmy można oceniać w skali od 1 do 10 gwiazdek. No to ja 10 gwiazdek daję rzadko, a tu dałem.
A jakie inne filmy tak dałeś dziesiątkę, żeby ludzie mieli...
No to jest kwestia bardzo oczywiście indywidualna, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Dziesiątkę dostał na przykład mój ukochany film, czyli Fight Club, film Davida Finchera z Bradem Pittem i z Edwardem Nortonem.
Łowca androidów,
oczywiście ten nowy, ten 2049, tamten dostał bodajże dziewiątkę, też nie pamiętam dokładnie wszystkiego, ale nie jest to częste. Natomiast ten serial dla mnie, on jest, tak bym się trochę wahał, między 9 a 10, bo to nie jest oczywiście serial bezbłędny, ale nie ma takich rzeczy tak naprawdę. Mi się to podobało bardzo. Tyle, żeby powiedzieć jakby jednym zdaniem. A jak tobie, Dawidzie?
A więc Jacku, mi się ten serial podobał dla odmiany bardzo.
O, to ciekawe.
Dla odmiany mi się podobał bardzo. Powiem tak, odkąd zacząłem robić jakieś tam filmy na YouTube'a, to zauważyłem po sobie, że...
To ty robisz filmy na YouTube'a?
Tak.
Później mi podasz linka, to ja sobie zobaczę. Tak. Link w opisie, zostaw, to sobie kliknę.
Dobra. Więc odkąd zacząłem robić filmy na platformę, tak w ogóle przygarnęliśmy z żoną psa i ja go słyszę, nie wiem, czy wy go słyszycie, jak teraz tam sobie biega i szczeka gdzieś w okolicy. To nie to, że więzimy tutaj psy, one sobie luzem biegają za drzwiami. Więc generalnie odkąd zacząłem robić filmy na YouTube'a, to zacząłem też trochę inaczej patrzeć na filmy. Tak mi się wydaje. Tak jak zacząłem studiować chemię, zacząłem inaczej czytać skład chemiczny. Nie wiem, odświeżaczy powietrza.
Czyli tak bardziej zacząłeś patrzeć od strony, nie wiem, edycyjnej na filmie, tak? Jak, na przykład, operatorskiej na przykład, jak,
na
nie
przykład,
wiem, gdzie kamera
stoi. Czy w stanie uzyskać ten sam efekt? Albo czy ten long shot to jest rzeczywiście master shot bez cięcia, czy gdzieś są cięcia poukrywane?
Okay.
Albo jakiś przejazd z góry, gdzie dostaje się jakiś ciekawy efekt, to myślę, czy to jest cyfrowo uzyskane, czy jakiś efekt praktyczny? No i powiedziałbym szczerze, że w momencie, kiedy oglądałem serial Czarnobyl, to byłem pod ogromnym wrażeniem konstrukcji narracyjnej tego wszystkiego. Bo cały taki trik, który tutaj robi robotę, to jest na przykład taki, że tu nie ma głównego złego na przykład.
Nie ma też tak naprawdę takiego głównego bohatera, nie?
Jedynym antagonistą, takim prawdziwym, to chyba jest Diatłow, taka postać, której się po prostu nie lubi.
No tak.
Postać.
Tak.
Natomiast jest cały czas taka gęsta atmosfera, jakby się ktoś do ciebie skradał.
Zgoda.
I czekasz na ten jumpscare, a tym jumpscarem na przykład jest to, że młody chłopak ma opory przed zastrzeleniem psa, który się do niego łasi i przed nim nie ucieka. Albo, że no, jak w horrorze wysiada żarówka, to zaraz oczekujesz szkielety, wilkołaki, demony, duchy, opętanie. Nie, tutaj po prostu robi się ciemno i słyszysz trzask licznika Geigera Millera.
Jest to jeszcze gorsze niż te wyskakujące coski, nie?
I jest taka gęsta atmosfera i wrogiem to tak naprawdę są reguły prawa przyrody, czyli izotopy promieniotwórcze. Wrogiem jest system, który do tego wszystkiego doprowadza, że każdy tak naprawdę ma kogoś nad sobą, kto i takie wrażenie przez to zagrożenia.
I... Wrogiem jest ignorancja ludzka, tak. Nie? Niedouczenie. No jest sporo tych rzeczy.
Nie jest ten film czarno-biały w takim sensie konstrukcji narracyjnej. No i przede wszystkim tutaj jest bardzo dużo skakania, można powiedzieć, po i postaciach, i wydarzeniach. I nie ma czegoś takiego, że my nie mamy ekspozycji, czyli nie wiadomo na przykład skąd się wziął ten, no wracając do tego chłopaka, co zastrzelił, był w oddziale, który zabijał zwierzęta. Mm-hmm. My tam nie mamy jego historii życia, jego historia zaczyna się w momencie, kiedy on wysiada z autobusu, a jednocześnie nie przeszkadza nam to, tak to wszystko jest zmontowane, żeby...
Jakoś tam identyfikować się z nim,
tak,
nie?
Identyfikować się z nim. I takich postaci jest więcej.
Tak, bo postaci jest naprawdę sporo w tym serialu.
I jest sporo i te postaci naprawdę się, powiedziałem tak, czuję naturalnie, w sensie jak się ogląda i nie trzeba, nie jest potrzebna jakaś taka duża ekspozycja, że a tu jest twój protagonista i on ma to, o Jezu, jakie on miał ciężkie dzieciństwo, a jak jeszcze musiał walczyć z systemem i teraz znowu go czeka ostatnie zmaganie. Nie. Jest koleś, który ma kota, który nie dopuszczał Żydów do awansu swego czasu, żeby się przypodobać partii, ale który jednocześnie chce porządnie wykonać swoją pracę i tak naprawdę myśli o ludziach, o bezpieczeństwie. I ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak w to wszystko jeszcze udało się wpleść tak dużo faktów, nauki i wyobrażam sobie, że ktoś, kto nigdy nie interesował się elektrownią, nigdy nie interesował się energetyką jądrową, po takim serialu wie dużo takich praktycznych rzeczy odnośnie tego, jak funkcjonuje reaktor. I nie jest to wcale na zasadzie straszenie, reaktor, uważaj, bo po prostu wszyscy umrzemy. Chociaż z drugiej strony też są takie rzeczy trochę rozdmuchane moim zdaniem, które mają wywołać właśnie tę atmosferę strachu, podsycić tak jakby.
Ja bym tutaj dodał, bo mieliśmy krótko, nie? A czas leci, żeby zanim zaczniemy o merytorycznych rzeczach. Ja bym dodał tutaj jedną rzecz i wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć na mnie, tak jak już wspomniałem wcześniej, ten serial zrobił ogromne wrażenie i jest to na tyle duże wrażenie, że pomimo, że mam pojęcie, jakie rzeczy tam się działy, chociaż nie byłem dwa razy w Czarnobylu.
Ja byłem.
Przepraszam.
Ja też przepraszam.
No dobra, już. Okej. Okay. Ale to jeszcze chyba wróci, coś czuję. Na mnie ten serial zrobił tak ogromne wrażenie, że pomimo tego, że zdaję sobie sprawę z rzeczy, jakie tam się działy i jak się działy, za pierwszym razem, jak to oglądałem, to traktowałem to jak serial dokumentalny. Jest tak sugestywnie zrobione i tak te rzeczy są jakby mocno pokazane, tak są intensywne, że jakby zaczyna się w to wszystko wierzyć, a trzeba pamiętać i o tym właśnie chciałem tutaj bardzo wyraźnie jakby to podkreślić, że ten serial pomimo tego, że opiera się na pewnych faktach, które są niezaprzeczalne, to nie jest serial dokumentalny. Tam jest sporo rzeczy podkolorowanych, tam jest sporo rzeczy zmienionych z różnych względów i tu wcale to nie jest coś złego. Ja tego nie mówię, żeby powiedzieć, że twórcy serialu coś tam źle zrobili, że nie zrobili z tego serialu dokumentalnego. Natomiast mówię, jest to zrobione tak dobrze, że ja naprawdę uwierzyłem, że ten Legasow stanął na koniec i to wszystko powiedział, a tego wcale nie było na tym procesie, tak? Mhm. Ja naprawdę uwierzyłem, że Chomiuk istniała, a ona nie istniała tak naprawdę. No także, dobre. To jest, ale to nie jest dokument, tak?
To nie jest dokument?
To nie jest dokument.
Co nie zmienia faktu, że jako osoby, które mają do czynienia, czy miały do czynienia z dydaktyką i z radiochemią, możemy się tutaj spróbować tak ze świadomością tego, że to nie jest dokument cały czas skonfrontować, bo poprzyczepiać to by było za duże sformułowanie. Wiadomo, że wiele rzeczy jest podyktowane właśnie taką wizją reżyserską.
Tak jest.
I myślę, że najlepiej to będzie zrobić tak, że ty powiesz, co tam sobie ponotowałeś, a ja, bo ja notowałem tak, jak leciało w filmie, także to nie jest uporządkowane.
Ja sobie podzieliłem na odcinki, także w zasadzie też tak, jak leciało.
No to zobaczmy, czy my zwróciliśmy uwagę właśnie, na te same rzeczy. No ja, jako że byłem dwa razy w Czarnobylu, to też mogę skonfrontować, jak to wygląda. A wiesz, że w Lidlu można wózki wyjeżdżają, jak się włoży ukraińskie hrywny? Wiem, bo z Czarnobyla mi zostało.
Okej. Okay. Dobrze, więc to może tutaj ważna sprawa jeszcze, może o tym warto było powiedzieć. Nie mamy absolutnie żadnego scenariusza co do tego, także w ogóle się nie umawialiśmy, żeby to naprawdę wyszło tak naturalnie, te nasze reakcje.
Ciężko było scenariusz, jak ja 2 godziny temu przestałem oglądać
Tak
film.
Jest. Więc a propos pierwszego odcinka. Tak. Odcinków jest 5, trwają bodajże godzinę?
Około godziny. Plus, minus parę minut.
Odcinków jest 5. W pierwszym ja sobie zanotowałem, oczywiście... Zaczniemy od tego, że będziemy mówić teraz, no powiedzmy, o minusach czy o rzeczach niezgadzających się według nas, prawda, do końca?
Znaczy, to nie musi być minus, to po prostu jest konfrontacja, myślę, z rzeczywistością, no, stanem faktycznym, czy stanem naszej wiedzy.
Bo ja sobie to zrobiłem w ten sposób, że mam napisane, co mi się w każdym odcinku, nazwijmy to, nie podobało, albo co zwróciło moją rolę, natomiast na sam koniec mam jakieś tam swoje opinie ogólne na temat serialu, głównie te pozytywne, bo tak naprawdę te minusy, powiedzmy, wcześniej.
Będzie dobra, będziemy się przyczepiać, a potem powiemy 9 na 10.
Albo 10 na 10. Więc pierwsza sprawa bardzo ważna i to się w zasadzie przewija przez cały serial. Rola Legasowa, która jest pokazana w serialu w zasadzie jako głównej osoby poza Szczerbiną, jest z tego, co ja się zorientowałem i szukałem o tym informacji, jest zdecydowanie za duża. Jego rola była dużo wyolbrzymiona. To nie był jeden człowiek, który tylko ze Szczerbiną współpracował i tak naprawdę to wygląda na to, że oni we dwóch koordynują całą akcję i praktycznie tam jakieś podnóżki się po drodze pojawiają. Ale tych osób było dużo więcej. Także tak jak rola Legasowa jest bardzo ważna i on rzeczywiście tam dużo zrobił, tak w serialu w zasadzie wychodzi na to, że on to robił sam. Druga sprawa, jaką zauważyłem w pierwszym odcinku, to też takie było no, troszkę zgodne, ale tak nie do końca z faktami. Tam jest pokazany wypadek helikoptera. Bardzo to jest spektakularne. Rzeczywiście twórcy to tak pokazali, że ten helikopter spada. Tak to jest do zrozumienia, że helikopter spada dlatego, że promieniowanie jonizujące jest tak mocne, że usmażyło elektronikę, tak bym to powiedział. I
tak, tak z tego wynika? Przez dym to zrozumiałem.
Ja to tak odebrałem. No ale co, helikopter wpada w dym, nic mu się nie dzieje, nie? Tak,
ale potem zahacza o dźwig.
I to było pokazane właśnie dobrze, ale bo tam oni, prawda, żeby nie podlatywać tak, bliżej tak. I tak dalej. Taki wypadek rzeczywiście się wydarzył, tylko on się wydarzył we wrześniu przy budowie sarkofagu. Natomiast wydarzenia, które są pokazane w odcinku pierwszym, no to jest sam koniec kwietnia, tuż po katastrofie, prawda?
3-4 dni chyba po.
Tak, także to się wydarzyło, ale się wydarzyło dużo później. I trzecia rzecz, to jest taki drobiażdżek bardziej, jaką zauważyłem w odcinku pierwszym, jak jest ten sam moment wybuchu, który obserwuje żona Ignatienki, to tam jest taki rozbłysk mocny i to tak zalatuje wybuchem atomowym.
Jakby. Dokładnie to. Mam to samo zanotowane, ale mam to samo zanotowane przy ostatnim odcinku, jak to jest lepiej widoczne.
Tak, także to nie było, trzeba tutaj bardzo jasno podkreślić i tutaj, czy ktoś był w Czarnobylu 2 razy, czy nie był nigdy w Czarnobylu, myślę, że to trzeba właśnie jasno powiedzieć, że to był wybuch chemiczny. Tak naprawdę, tak? To nie był chemiczny, tak? To był albo wybuch ciśnienia pary wodnej, albo wybuch wodoru. W każdym razie to był po prostu wybuch, także taki bardzo, bardzo jasny jakby błysk, rozbłysk, który kojarzy nam się z wybuchem jądrowym, tak jak jest na przykład wybuch ładunku w bombie, to miejsca nie ma. Ja sobie tyle takich rzeczy znalazłem tutaj w tej jedynce.
Myślę, że fajnie to może się spiąć z tym, co ja tutaj zanotowałem. Po pierwsze nazywanie tego właśnie tak... wybuchem w kontekście wybuch jądrowy. Bardzo często jest taki kontekst, przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie. Natomiast ja przy ostatnim odcinku zanotowałem, że w pewnym momencie, jak Legasow składa tam zeznania, ale będzie klamra. Pierwszy i ostatnio potem...
Tak.
Ale Legasow w pewnym momencie mówi, że Czarnobyl był na etapie, jak już tam wprowadzili reaktor w stan wybitnie niestabilny, że Czarnobyl był bombą jądrową w tamtym momencie.
Tak, jest coś takiego. No to już jest przegięcie.
To jest bardzo przegięcie i sama eksplozja też, jest no, przedstawiona w tym 5. odcinku, ja na to zwróciłem uwagę, właśnie tak jakby tam...
Tak jakby był wybuch atomowy, tak?
Tylko w jakiś sposób dziwnie skierowany tylko w górę.
Tylko w górę, o dokładnie. Taka poświata jakby, nie? Tak. Bo później tam jak to się pali, no to...
Swoją drogą, ja będąc w Czarnobylu 2 razy... O Boże, za często ten żart się powtarza. Znaczy, to jest prawda, ale za często to się to wraca. Więc w czasie, kiedy ja byłem w Czarnobylu, tak już zupełnie na poważnie, to miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który w bloku drugim wtedy pracował, w momencie, kiedy była awaria. I oni nie usłyszeli tam wybuchu. To było takie bardziej tąpnięcie ciśnienia, takie wrażenie, że jakby coś huknęło bardzo daleko, ale nie eksplodowało.
No to tym bardziej to się właśnie nie zgadza, bo w serialu masz tam, że to jest praktycznie taka fala uderzeniowa, idzie tam w okna, uderza w tej Prypecji, kiedy ta żona w nocy na to patrzy. Ale to naprawdę są drobiazgi.
To są rzeczy, które są, no myślę, kwestią, jak to dobrze powiedzieć, efektu, że ten serial w pewnym momencie chce to dowieść i dowozi to w ten sposób, na przykład, żeby tak. podkreślić tę katastrofę, natomiast...
Nie jest to jakieś bardzo mocne przekonanie, bo też nie jest to wprost powiedziane. Mówię na przykład o tym pierwszym, nie? Że twórcy wcale tego nie sugerują, tylko tak troszeczkę, no takie jakby lekko podkolorowane, nie? Takie z HDR-em zdjęcie.
Tak, no ale te wszystkie historie, że brakowało dozymetrów, to są jak najbardziej prawdziwe. Tak, właśnie. To jest chyba straszne.
Tego nie negujemy absolutnie, bo tutaj...
Ale mam do ciebie pytanie.
Tak.
Bo tak jak mówię, ja 2 godziny temu ten serial skończyłem oglądać, w związku z tym nie wszystko miałem okazję sprawdzić. Sprawdzałem sobie nawet trochę na bieżąco tam, oglądając, jak były jakieś montaże czy birole. Jak to jest z tym metalicznym smakiem przy promieniowaniu? Bo to jest taki wyznacznik obecności promieniowania. W ten sposób daje się jako widoczny.
To się tam kilka razy rzeczywiście powtarzało. Nie wiem tego. Naprawdę tego nie wiem. Ja się zastanawiam nad tym, czy to nie była właśnie może kwestia jodu w powietrzu.
No wydaje mi się, że może
że to być kwestia... ten posmak jakby nie jest kwestią jakby samego promieniowania. Dobra, ja tego nie wiem, ale się wypowiem, co tam, nie? Ale nie jestem tego do końca...
Tak po angielsku, tak? Educated guess?
No, niech będzie. Ja bym powiedział, że to może być kwestia po prostu jakby reakcji na jod jako taki, nie na jod promieniotwórczy, tylko po prostu, że ten jod
no jest.
Ale to się rzeczywiście kilka razy powtarzało. O widzisz, tego nie zwróciliśmy, nie zwróciłem na to uwagi.
Mi się wydaje, znaczy inaczej, ta kwestia smaku metalicznego rzeczywiście może mieć miejsce, natomiast pytanie o to, bo pytają operatorzy reaktora w pewnym momencie, między sobą rozmawiają, czy czują metaliczny smak w ustach, jakby to był właśnie wyznacznik tego, że coś promieniotwórczego się uwolniło. Ja nie jestem pewien, no bo nie, każdy to... metal ma metaliczny smak w ustach.
Ale jod nie jest metalem.
Nie wiem, no jest nie metal, dobra.
Jod jest nie metalem, ale wiesz co, nie, tam jest, to też, tam też jest taka
inaczej,
dziwna scena
metal,
jeszcze.
Metal ma metaliczny smak w ustach i wyobrażam sobie, nie wiem, to jest z kolei mój educated guess,
tak?
Że metale słabo parują, ale ciągle mogą być w postaci pary. Czy taka tutaj... para przy pożarze wysokiej temperatury jakiegoś łatwotopliwego metalu też by nie dawała na przykład metalicznego smaku w ustach? To znaczy, bardziej mi chodzi o to, że to wcale nie musi być świadectwo, że jest jakieś promieniowanie, metaliczny smak w ustach przy takim pożarze, jaki tam miał miejsce. Gdyby to była hala turbin i wysoka temperatura, nie wiem, trochę odparowałoby metalu. Nie wiem, albo jakieś opiłki metalowe.
Ja nie chcę tutaj dawić w to brnąć, bo po prostu nie czuję się jakby tutaj kompetentny. Natomiast faktem jest, że zwróciłem na to uwagę, jak tam jest scena, gdzie w sterowni zaraz po tej awarii oni siedzą w zamkniętej sterowni. Tak, także nie ma możliwości, żeby do sterowni, moim zdaniem, tak, a przynajmniej tak szybko dostał się rzeczony jod, tak od razu. I tam pada kilka razy właśnie takie to pytanie. No właśnie, do you taste metal, ale na zasadzie takiej, że jeden już czuje ten posmak, i pyta, czy inny ktoś...
No w przypadku tak, sterowni to tylko jod, no bo nie wiem, otworzy się trochę drzwi, jakby było tego jodu rzeczywiście dużo.
A to chyba jest faktycznie tam od razu, zaraz po tym. No dobra, to jakieś tam są drobiazgi.
To jest coś, na co zwróciłem uwagę, tak. Że to nie jest tak, że metaliczny posmak w takiej sytuacji byłby zwiastunem tego, że coś się... niedobrego stało promieniotwórczego. I mam też drugie pytanie z pierwszego chyba odcinka, to ciągle jest, bo tam na Białorusi, jak zarejestrowali...
To jest drugi odcinek już.
Tak?
Po drugi zaczyna się, jak oni, wiesz...
A, otwierają okno.
Otwierają okno, tak. To ja mam właśnie, to też sobie wynotowałem.
No to powiedz ty.
Ale nie chcę tego mówić, bo ja bym jeszcze do pierwszego, dobra? Zaraz powiemy o tej Białorusi. Ja mam jeszcze do pierwszego. Tutaj bardziej to nie jest już jakby żadna uwaga merytoryczna, natomiast ta scena, ona chyba już przejdzie, myślę, że do historii 3.6 Rentgen Not Great, Not Terrible. Swoją drogą uważam, że aktor, który odgrywał rolę Diatłowa, jest po prostu fenomenalny. Jest fenomenalny w swojej w roli, no po prostu tak to powiem. On jest...
Gdzie on jeszcze grał? Sprawdzałeś, nie?
Sprawdzałem, ale nie znam. To nie jest jakiś tam... No, w ogóle ci aktorzy tam, może poza Skarsgårdem i Emily Watson, nie są jakby pierwszego sortu. Znaczy,
hollywoodzkiego,
tak. W jakichś mniejszych produkcjach rzeczywiście gdzieś tam się pojawiają. Przynajmniej ja ich nie widziałem. Może tak, może ja ich nie widziałem. Dobra, a propos drugiego, to ja tak pozwolę sobie... Zaskakuje mnie, szczerze mówiąc, w drugim odcinku, i to jest coś, co obserwuję też, no powiedzmy, jak w zakładzie radiochemii są różnego rodzaju mierniki i sondy scintylacyjne, właśnie na wypadek jakiegoś skażenia, to teraz zwykle taka sonda, bo tylko takie coś ma sens, jest umieszczona na zewnątrz budynku. I teraz to jest oczywiście znowu, wydaje mi się, jakby troszkę błąd i zrobione też tak pod publiczkę, jeżeli chodzi o scenarzystów. Ona nagle otwiera to okno, czy ten jej współpracownik, tak? Otwiera okno, to okno jeszcze dobrze nie zdąży się otworzyć i już jest alarm, już tak. Coś wyje. Czyli tak jakby jest tak błyskawiczna wymiana powietrza, przecież nawet jest jakaś kwestia dyfuzji, ruchu tak, powietrza i tak dalej. No. To jest zdecydowanie...
Współczynniki dyfuzji się bardzo tam tak, pomyliły. To
mi się zdecydowanie nie podobało. Uważam, że realnie powinno to wyglądać właśnie w ten sposób, że po prostu jest sonda gdzieś na zewnątrz budynku, bo tylko wtedy ma to sens. Ona bada online cały czas poziom promieniowania. I no po prostu rejestruje zwiększone promieniowanie, a nie nagle gwałtownie pojawia się alarm, bo ktoś otworzył to okno. I druga rzecz a propos tej właśnie pierwszej sceny, bo ja im dalsze odcinki, tym mam mniej wynotowane, co ciekawe. Także mam wrażenie, że później albo się to robi może trochę mniej merytoryczne.
Więcej psychologii.
Więcej takiej, tak. Ona bardzo logicznie bierze watkę, wyciera ten kurz z zewnętrznej szyby, to jest zrobione świetnie, niesie to szybko do spektrometru i nagle wykrywa na spektrometrze tylko J131, a co z innymi pierwiastkami? Przecież to nie jest tak, że sobie rzucamy, właśnie a propos, jeżeli ktoś nie robił takich pomiarów, tu chodzi głównie o pomiary promieniowania gamma, bo tylko takie pomiary można zrobić tak szybko. Tam wychodzi cała masa innych izotopów. I w momencie...
Zupełnie naturalnych.
Tak, zupełnie naturalnych, ale też właśnie sztucznych. I tu powinien też się pojawić C137 przy takiej awarii. No ale ona mówi tylko, że to jest J131 i ja też rozumiem jakby z drugiej strony do tego podchodzę, że rzucanie za dużą ilością izotopów promieniotwórczych nagle byłoby trochę no, trudne do zrozumienia dla każdego widza.
Ja miałem
cię
dopytać o to, jaki jest twój gest, jaki to jest sprzęt, że on w takim tempie uzyskuje w latach 80. tak szybko konkretny i jasny wynik zidentyfikowany.
To znaczy, ja powiem to tak, ja... W momencie, kiedy była awaria w Czernobylu, ja miałem 9 lat, także szczerze mówiąc, nie za bardzo pamiętam, jakie były spektrometry i jaką miały wydajność i jak szybko pracowały. Mogę się wypowiedzieć tylko na temat tego, co mamy w tym momencie. To obecne spektrometry, jeżeli to jest spektrometr promieniowania gamma oparty o detektor germanowy, no to jeżeli podłożymy... jakiś obiekt, czy nawet chcemy zmierzyć tło promieniotwórcze, to naprawdę pomiar to jest kwestia kilkunastu sekund. Jeżeli to jest bardzo, ale to bardzo słaba próbka, to ten pomiar może trwać minuty. No jeżeli chcemy uzyskać odpowiednie, ale mówimy o takim zgrubnym, tak, że w ogóle, żeby wykryć, czy takie pierwiastki są, czy ich nie ma. Także to jest naprawdę krótki pomiar i szybki. Jeśli chcemy później mieć te, powiedzmy, pomiary ilościowe i odpowiednio... powiedzmy, zwalidowane, no to wiadomo, że te pomiary muszą być trochę dłuższe. Natomiast tak na szybko, to dla mnie to wygląda legit.
Półprzewodnikowy, germanowy.
Tak, no
zdaniem.
Po prostu na półprzewodnikowy jakiś, nie poszedłbym aż tak daleko oczywiście, natomiast wygląda to dobrze. To tego bym absolutnie, jakby ta szybkość, tak, tej identyfikacji tak. jest okej. Okay.
Ja mówię, ja się urodziłem po Czarnobylu, więc po prostu i dużo krócej miałem do czynienia z radiochemią ze względu na swój krótszy staż na uczelni i jeszcze młodszy wiek niż twój, Jacku.
Tam też jest później bardzo dobrze pokazane, że oni najpierw dzwonią do elektrowni na Litwie, na Ignalina, tak? Tam się okazuje, że też mają zwiększone promieniowanie, bo to jest jakby tak, jakby spojrzeć na mapę, Czarnobyl jest na południu, później jest Mińsk, powiedzmy te 400 kilometrów i około 200-250 kilometrów od Mińska dalej na północ, na północny wschód jest ta Ignalina. To sobie też sprawdziłem na mapie. To jest zrobione bardzo dobrze. Kolejna rzecz, jaką sobie pozwoliłem zanotować z tego drugiego, to jest odcinka, to jest i dobre i złe, jakby, bo oni cały czas, mówię oni, czyli bohaterowie serialu, cały czas używają dawek promieniowania w rentgenach, super, tylko w zasadzie mówiąc te słynne już 3.6 rentgen, czy w momencie, kiedy jeden z tych dowódców żołnierzy pojechał i zmierzył promieniowanie przy samej elektrowni i mówi, że tam jest 15 tysięcy rentgenów, to wszystko jest niepoprawne, bo musimy powiedzieć o mocy dawki. I teraz z jednej strony to jest niepoprawne, bo oni mówią w rentgenach, ale nie oszukujmy się, ludzie, którzy na co dzień pracują z promieniowaniem, mówią dokładnie w ten sposób. Nikt nie będzie mówił, mamy 3,6 rentgena na godzinę, albo mamy 15 tysięcy rentgenów na godzinę. Tylko każdy wie, że chodzi o moc dawki. Także to jest z jednej strony niepoprawne merytorycznie, ale...
Studentowi nie przystoi.
Tak, ale komuś, ktoś, to jest taki jakby, no,
ale nazwijmy to... Diatłowowi wolno.
Diatłowowi wolno. Nazwijmy to, że to jest slang taki, czy...
Żargon.
Czy, żargon, o, żargon, tak. Takie uproszczenie, powiedzmy, wśród...
A jak ci się podobało stwierdzenie, że promieniowanie czerenkowe tłumaczy świecenie powietrza przy minimalnym promieniowaniu?
Zdecydowanie mi się nie podobało. Zdecydowanie mi się nie podobało.
Dobrze, segment dydaktyczny.
Tak. Czym jest promieniowanie czerenkowa?
Promieniowanie czerenkowa, tak zwane, nazwane też promieniowaniem czerenkowa Wawiłowa.
Wszyscy zapominają o Wawiłowie.
Tak, a to on był odkrywcą tego promieniowania, z tego co się kiedyś orientowałem tak naprawdę. Czerenkow był tak jakby, nadzorował jego pracę, no ale był starszy stopniem.
I miał nazwisko.
I miał nazwisko.
Tak, lepszą literę miał, nie? Na C, a nie na W.
Więc promieniowanie czerenkowa Wawiłowa. Jego mechanizm może w jakimś filmie kiedyś wytłumaczę, bo to jest ciekawe. Ono występuje rzeczywiście w momencie, kiedy jest duże promieniowanie, na przykład kiedy reaktor jądrowy pracuje. I to jest takie niebieskawe promieniowanie w sytuacji, kiedy przez jakieś medium...
Przezroczyste.
Przezroczyste, no bo inaczej byłoby tłumione. Porusza się elektron bardzo szybko. Na tyle szybko, że jego prędkość poruszania się jest większa niż, trudne słowo, prędkość fazowa światła w danym ośrodku. To znaczy, że gdybyśmy puścili światło w danym ośrodku, to ono porusza się z prędkością x, ale może być tak, że elektron jest tak rozpędzony, że wpada do tego ośrodka, nie zdąży jeszcze zwolnić, porusza się szybciej niż światło i wtedy taki ośrodek świeci. To jest taki odpowiednik fali uderzeniowej przy przechodzeniu w naddźwiękową. Jak samolot przekracza barierę dźwięku, to jest taki strzał.
I wtedy jest tak, właśnie tak jak mówisz, bo ty mówisz świeci, jest jakby emitowane jest promieniowanie kolejne, czyli promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie światła widzialnego i my to obserwujemy jako taką niebieskawą poświatę. Takie coś najczęściej jest obserwowane wtedy, kiedy pręty, jakby spojrzymy na pręty paliwowe, które są bezpośrednio chłodzone wodą.
Tak.
I wtedy ta woda świeci na niebiesko. Oczywiście zwykle wodę przedstawiamy na kolor niebieski, ma kolor niebieski zwykle, jeżeli, prawda, jeżeli jest czysta. Natomiast tutaj jest to, no jest to coś takiego unikalnego, ale występuje, kiedy występuje? Musimy mieć energię, musimy mieć promieniowanie beta o wysokiej energii i o względnie dużym natężeniu jednak, tak, to promieniowanie. Natomiast czy te, ja nigdy nie zaobserwowałem efektu czerenkowa w powietrzu.
Po pierwsze, po drugie, na pewno nie tak jak mówi Diatłow tam przy niskim promieniowaniu.
Tak.
Prędkość fazowa światła w ogóle jest do wytłumaczenia, bardzo łatwa do obliczenia. Bo wystarczy podzielić prędkość światła w próżni przez bezwzględny współczynnik załamania danego materiału. I dla wody to jest chyba 1,33. Czyli jeżeli mamy kalkulator, oczywiście nieprzygotowany, widzisz. Kalkulator. 300 te tysięcy, prędkość...
Kilometrów na sekundę.
Kilometrów na sekundę prędkość światła. Jak podzielimy na 1,33 współczynnik załamania próżnia w próżni w prędkość, a jeżeli chcemy obliczyć w wodzie, to dzielimy przez współczynnik załamania na granicy faz próżnia woda. Wychodzi nam 225 564 kilometry na sekundę. Jeżeli elektron będzie szybszy niż to, może emitować promieniowanie czerenkowa-Wawiłowa. I teraz, jeżeli chcemy sprawdzić w powietrzu, ale się dzieje teraz na wizji, współczynnik załamania powietrza trzeba znaleźć. I załamania powietrza. I będziemy dzięki temu wiedzieć, z jaką prędkością musiałoby się poruszać w powietrzu. A prędkość załamania światła powietrza to jest 1,0003.
Czyli w zasadzie to
czyli
samo.
Musiałby się poruszać z prędkością światła elektron w powietrzu, żeby obserwować w powietrzu promieniowanie czerenkowa-Wawiłowa, co z punktu widzenia fizyki relatywistycznej jest trudne, bo być może można by to zrobić w CERNie, gdyby w CERNie nie była próżnia. Bo tam mamy cząstki poruszające się prawie z prędkością światła.
I prawie w próżni.
I gdyby tam te cząstki utrzymać przy tej prędkości i jeszcze im napuścić na przykład, i to musiałby być elektron, i napuścić im tam powietrza, to by się po pierwsze zepsuło prawdopodobnie, I wtedy mielibyśmy szansę, żeby zaobserwować promieniowanie Czernikowa Wawiłowa w powietrzu, czyli uwaga,
Busty!
Mamy ich.
Tak.
Tutaj jest no, totalny błąd.
Znaczy Diatłowa tam możemy na wielu rzeczach przyłapać, ale Diatłowa nie aktora odgrywającego go, tylko jakby samą postać, na takich właśnie, jak to powiedzieć ładnie, pomóż mi, szukam słowa, takie jakby jak za długo z czymś pracujesz i
rutyna.
O właśnie, o to słowo mi chodziło, na takie właśnie, takie rutynowe zachowania polegające też, jakby opierające się na jego świetnym doświadczeniu, to też wielokrotnie się w serialu i znaczy, jakby bagatelizowanie tak. Tego, co się
jak
dzieje.
Jak się przygotowywałem do swojej serii filmów o Czarnobylu, tej na 30-lecie, to sporo czytałem o tym Diatłowie i on tam ma takie jakieś czarne karty historii, że...
Oj, ma, tam miał jakieś, wcześniej miał wyroki jakieś
tak.
Nawet chyba, tak,
za zaniedbania właśnie tak. W pracy i, co ciekawe, dlatego pomimo, że miał największą wiedzę praktycznie, jeżeli chodzi o działanie reaktorów RBMK-1000 i najdłuższe doświadczenie w elektrowni, to kilka osób miał nad sobą, a zwykle w bloku wschodnim to było bardzo często tak, że starszeństwo decydowało i doświadczenie. On był i najstarszym inżynierem, i najbardziej doświadczonym, a jednocześnie nie był taki, wiesz, zarządzający.
Jasne. Kolejna sprawa, o jakiej chciałem wspomnieć a propos odcinka drugiego, to już się będzie kończyć, ten drugi, to jest taka scena, gdzie zarówno Chomiuk, jak i... A właśnie, tutaj to jeszcze może powiemy, bo to jest bardzo ważne. Ta bohaterka grana przez Emily Watson, czyli Uliana Chomiuk, jest bohaterką wymyśloną. Zresztą to jest powiedziane na samym końcu serialu. Także
bohater
to
zbiorowy.
To jest bohater zbiorowy i to jest bardzo dobre rzeczywiście posunięcie, bo jakby się wprowadziło, nie wiem, 30 nagle naukowców, to nikt by nawet nie zapamiętał ich nazwisk, a tak, żeby ich uhonorować, była ta jedna. I jest taka scena, gdzie oni są w komitecie centralnym i szacują ten rozmiar wybuchu, kiedy stopiony rdzeń wpadnie do zbiorników z wodą i ta woda się jakby odparuje. I oni sugerują od 2 do 4 megaton, że to będzie taki wybuch, jakby taki ekwiwalent będzie. To teraz, żeby mieć pojęcie, jak dużo to jest, i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo grubo przesadzone, tutaj rzeczywiście ja troszeczkę o tym poszukałem informacji i były takie pomysły, ale to po prostu naukowcy zrobili to z bardzo, bardzo dużym zapasem, tak jakby przeliczywszy ilość paliwa, jaka znajduje się w rdzeniu i jakby zrobić z tego bombę atomową, co jest fizycznie niemożliwe. Przy tym także absolutnie tutaj do tak mocnego wybuchu nie mogłoby dojść. Niebezpieczeństwo wybuchu tam jak najbardziej było. Niebezpieczeństwo głównie polegające na tym, że wtedy jeszcze bardziej zostałyby rozpylone pierwiastki promieniotwórcze znajdujące się w uszkodzonym rdzeniu reaktora. Ale żeby mieć pojęcie o tym, jak dużo to jest, te 2 do 4 megaton, to trzeba powiedzieć, oczywiście moc bomby atomowej podaje się równoważnikiem ton trotylu, tak?
TNT jakby.
TNT, tak. No i teraz pierwsza bomba atomowa, która została zrzucona na Hiroshimę, czyli bomba Little Boy, to było, jeżeli dobrze pamiętam, około 10 kiloton?
Tak.
Coś takiego. Fatman, ta druga bomba na Nagasaki, to było 15 kiloton. Kilo, czyli jesteśmy w tysiącach ton trotylu. Natomiast tutaj to jest 2 do 4 milionów ton trotylu, czyli jesteśmy, powiedzmy, te dwa rzędy wielkości więcej, tak? Mniej więcej. Te ponad 100 razy nawet wychodziłoby tutaj więcej. Największe eksplozje jądrowe, największe bomby, jakie zostały zdetonowane, bo tu o tym warto powiedzieć, największa bomba amerykańska to było przy eksperymencie Castle Bravo. 15 megaton, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast Związek Radziecki oczywiście musieli mieć największą, to była tak zwana Tsar bomba, to było około 50 megaton. Ale to była największa bomba atomowa w ogóle zdetonowana.
Z tym, że ta bomba, nie wiem czy, pewnie wiesz, ona była w ogóle militarnie nieprzydatna.
Ach, oczywiście, była za duża, za ciężka.
Tak, nie było sprzętu, który mógłby ją gdziekolwiek zrzucić. Trzeba by było zwabić wroga w okolicę i wtedy detonować. A...
Znaczy ona była zrzucona w sumie z samolotu, ale tak naprawdę rzeczywiście, tak jak mówisz, ona nie miała sensu. Sens to był wydźwięk propagandowy. Tak, i pokaz mocy, że my możemy i tyle. Także tutaj ja, jeżeli chodzi o odcinek drugi, to głównie mam tyle. No i tam jeszcze może nie do końca mi się tak podobało, chociaż świetne jest to zakończenie, jak ci bohaterowie wchodzą, tych trzech bohaterów wchodzi do wody, żeby opróżnić te zbiorniki, kiedy odcinek drugi się kończy i nagle w teatralnym jakby sposób wszystkim zaczynają gasnąć latarki.
Ale to jest prawda.
Tak mówisz?
Tak. Okay. Każde źródło podaje, że oni końcówkę swojej drogi musieli tak jakby z pamięci i macając sobie te rury, bo im nawalił sprzęt oświetleniowy.
Okej, okay, dobra, no to tutaj zwracam honor, bo mi się to wydawało znaczy wyglądało to świetnie i rzeczywiście odbierało się to doskonale, ta kapiąca woda dookoła, to wszystko, co było słychać. Natomiast tak pomyślałem sobie, że za dużo tych zbiegów okoliczności, że jeszcze im światło wysiadło. No,
jeszcze ten wkurzający wszystkich dźwięk licznika Geiger-Müllera.
Tak jest.
Ale to, co chciałem zwrócić uwagę tutaj ja z kolei, to fakt, że ci panowie, czyli Baranow, Bezpałow i Ananenko są w napisach końcowych filmu... Oficjalne źródła, do których ja docierałem, jakieś takie, które mają znamiona naukowości albo dokumentalności, twierdzą, że oni wszyscy zginęli na chorobę popromienną, cała trójka.
No to nieprawda.
No właśnie nie wiem, bo o tym, że dwóch z nich żyje, a wszyscy przeżyli, a dwóch z nich żyje do dziś, dowiaduje się z postów na forach albo z takich artykułów, które właśnie jak gdyby dają źródła w postaci zdjęć.
Okej. Okay.
I tak naprawdę w pewnym momencie ja to chciałem zweryfikować dokładnie, jak mi ludzie zaczęli wysyłać linki po publikacji mojej serii o Czarnobylu. I próbowałem to naprawdę zweryfikować i nie trafiłem na żadne źródło takie... Wiesz, jak to
wiarygodne.
Jest, inaczej. Wiesz, jak to jest czasami, jak w mieście na przykład masz wieżę zegarową i zegarmistrza. I zegary zawsze dzwonią w południe, bo zegarmistrz względem wieży, a wieża względem zegarmistrza. Tak mamy jest. Takie kółko. Mm-hmm. I z tego, co mi się udało ustalić, to jest takie właśnie kółko, że ktoś podaje podanie ze strony A, ktoś z forum B, ktoś ze strony C, a ta strona C odnosi się do kogoś, kto coś słyszał, widział albo miał zdjęcia i pokazuje te zdjęcia, ale tak naprawdę zewnętrznej weryfikacji tej informacji nie ma i oficjalne informacje, jeżeli są, to takie, że oni nie przeżyli.
Niestety tutaj w przypadku w ogóle całej tej historii i serialu i Czarnobyla takich momentów i takich szarych faktów, tak bym je nazwał, jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo, jest bardzo dużo domysłów. Jedni mówią to, drudzy mówią tamto. Są różni eksperci, różnie się wypowiadają. Dlatego ja tutaj jak coś wyszukałem, to starałem się powiedzieć o rzeczach, które według mnie są, powiedzmy, pewnikiem. Natomiast jeżeli chodzi o tych strażaków, to, znaczy, przepraszam, to nie, to byli pracownicy elektrowni, to tak, nie byli strażacy. Tak. Tutaj nie mam danych, także się nie chcę, wiesz, nie chcę zajmować jakiejś
tej. No, tak
nie?
Samo na przykład śmierć Szczerbiny, który tam cierpi na jakąś chorobę płuc, bliżej nienazwaną.
On odszedł na emeryturę i tam ze dwa lata chyba pożył tylko ale zmarł, prawda?
Nie wiadomo, jaka była przyczyna jego śmierci, bo przez jakiś czas potem w ZSRR jako przyczyny śmierci nie wpisywano nic, co miało związek z promieniotwórczością. Także to też jest taki trochę domysł autorów, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, to przynajmniej co ja tak na szybko dostałem, że Legasow nie powiesił się w drugą rocznicę awarii. Tylko dzień po drugiej rocznicy awarii. Takie są oficjalne stanowiska. Takie drobiazgi, ale a propos tego Szczerbiny, że coś miało to związek z elektrownią, jak tam jest ewidentnie powiedziane, że za 5 lat będzie reaktor Legasow. No to nie ma na to dowodów, ale jednocześnie nie ma dowodów na to, żeby to obalić. To jest w jakiejś takiej szarej strefie komunistycznej informacji.
To jest to, co mówiłem, że dużo jest takich powiedzmy rzeczy nie do końca
wyjaśnione. Jeszcze a propos tej szarej strefy. Jak jest ten strażak Ignatienko, którego żona odwiedza, to jest postać, która była opisana w książce Czarnobylska modlitwa.
Zresztą, którą ona napisała, tak? Czy tam na podstawie jej zeznań?
Na podstawie rozmów z nią, bo tam jest na podstawie rozmów z osobami, które były jakoś z Czarnobylem i są związane. I z tej książki wynika, że ona była w dużo bardziej zaawansowanej ciąży.
Niż w filmie, tak?
Niż w filmie, bo ona tak jakby informuje swojego męża, że jest w ciąży dopiero w szpitalu numer 6 w Moskwie.
Tak.
To było wiadomo
już
wcześniej.
Że w ogóle nie widać, że ona jest w ciąży,
tak,
prawda?
A to było oni wiedzieli już wcześniej, że się spodziewają dziecka, tak przynajmniej. Czytałem akurat ten fragment chyba 3 razy i tak przynajmniej go pamiętam.
No bo tutaj płynnie sobie przeszedłeś do odcinka 3 właśnie, tak?
Tak, kiedy... bo mi się już kończyło. Miałem jeszcze powiedzieć, że tam w pewnym momencie Legasow mówi, że uran jest jak atom, jak pocisk.
Tak, też na to zwróciłem uwagę. Tak, ale myślę, że to taki naprawdę drobiazg jakiś, bo tu chodziło o neutrony.
Neutrony z uranu. Tak, że uran emituje neutrony, które są jak pociski.
Ale widzisz, nawet sobie tego nie wynotowałem, ale rzeczywiście
zauważyłem. Ale pada stwierdzenie, że uran, że jądro jest jak pocisk.
Jak pocisk i tych pocisków tam jest miliardy tych pocisków.
Ale potem wracają, jak tłumaczy w Szczerbinie w helikopterze.
Już jest dobrze. Tak, to prawda. To prawda. Także myślę, że to mogło być albo jakieś niedopatrzenie twórców, a może aktor też nie do końca dobrze dobrze
sprostowanie. Jądra uranu nie są jak pociski. One jak się rozpadają, emitują neutrony, które w reakcji łańcuchowej pełnią rolę pocisków.
Tak. Tak, i rozbijają następne jądra.
I teraz możemy przejść płynnie do trzeciego odcinka.
Przechodząc płynnie do trzeciego odcinka, ja w trzecim odcinku, szczerze mówiąc, nie znalazłem żadnych merytorycznych rzeczy, do których mógłbym się, nazwijmy to tak, no, które są dyskusyjne. Natomiast bardzo, chociaż nie, to źle zabrzmi, że bardzo mi się podobało. Uważam, że doskonale była przedstawiona choroba popromienna i jej skutki. Tak. Naprawdę to było zrobione tak realistycznie i tak naturalistycznie nawet.
Czy rozwój choroby, bo ja jedną gwiazdkę bym tu postawił. Mm-hmm. Nie wiem, czy te takie ogromne krwawienia na samym początku.
Mm-hmm. No to zwykłe poparzenia, może tak, nie? To od tego. No, ja tutaj bym naprawdę pochwalił, bo to było zrobione świetnie. Ale tu mam pytanie do ciebie, może wiesz, bo ja tego nie wiem i nie mogłem tego znaleźć. Jest tam też taki moment, zarówno i w szpitalu to się pojawia, jak i Legasow rozmawiając ze Szczerbiną, jak wychodzą z hotelu i w nocy sobie rozmawiają, gdzie Legasow opowiada o tym, jak wygląda choroba popromienna, że jest, jak dostaniesz dużą dawkę, na początku jest ten rumień, jest to takie oparzenie, że tam opalenie radiacyjne. Później się poprawia, a później jest już wiadomo rozkład. Skąd ta poprawa? Ale to ta poprawa następuje, wiesz, bo tam jest powiedziane, że na początku jest mdłości, bóle głowy, źle się czujesz i później jest nagle poprawa. Zobacz, ci oni grali w karty, nie widać było, żeby się w ogóle źle czuli. I nie mówię tutaj o zewnętrznym, jakby tylko po prostu ich samopoczucie było okej. Okay. Także zastanawia mnie to, bo początkowe te objawy nie są tylko na skórze. Wiesz, o czym mówię, nie? Że są też takie no, odczuwalne. Jak...
Dobrze, że ja to obejrzałem, bo myślałem, że zrobię film o chorobie popromiennej zanim to nagramy, ale właśnie też się zacząłem nad tym zastanawiać, jaki jest tego mechanizm. Na pewno jest prawdą to, że kiedy zostaje zniszczony szpik kostny, no to nie ma...
Już nie ma co zbierać.
Nie ma uzupełniania krwi w białe ciałka krwi, które chronią przed infekcjami.
Tak.
I jednocześnie te wszystkie zniszczenia komórkowe nie dotyczą wszystkich komórek, no bo część komórek przeżyła, ale na przykład nowe nie powstają. Myślę, że to może mieć z tym związek, że takie pierwsze objawy po prostu jeszcze są ostatkiem sił leczone, ale potem nie ma...
Tak a później już organizm nie może się podźwignąć.
Nie ma maszynerii, która jest w stanie dalej podźwignąć.
Okej, okay, no ja to mówię, to bardziej pytam,
pewno,
bo nie mogłem znaleźć konkretnych informacji na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, sam wątek górników był po prostu fenomenalnie pokazany i ten przywódca tych górników, no doskonały. Po prostu ta rola była tak krótka, ale tak sugestywna i zapadająca w pamięć. I jeżeli chodzi o trzeci, jeszcze ten no, pogrzeb strażaków był tak po prostu pokazany... To było tak mocne, że no ciężko jest, tam niby nie było żadnej strasznej sceny, ale to było tak mocne, to jakby ta, nie wiem, taka przemysłowość tego całego procesu i to takie odhumanizowanie tego wszystkiego. I tutaj taka bardziej komentarz w tej książce Czarnobylska modlitwa było wyjaśnione, dlaczego, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że żona Ignatienki stała i wszyscy mieli zdjęcia, a ona miała buty w ręku. Zwróciłeś na to uwagę? Ona stała z butami i ona tłumaczy to w tej czarnobylskiej modlitwie, że no oczywiście zapytała go, w co ma go ubrać. No to chciał, żeby go ubrać w najlepszy mundur. Był problem w ogóle z założeniem tego, bo ciało było tak upuchnięte, odpadały kawałki skóry.
To pamiętam.
Natomiast nie mogła mu założyć żadnych butów. Wzięła największe buty, jakie miała i po prostu miał tak spuchnięte stopy, że nie mogła mu założyć żadnych butów. I nie udało jej się, wiesz, dlatego je trzymała w ręku. Także to jest takie, też takie dosyć mocne.
Pamiętam,
nie?
Już. Tak, no. Mi się pomyliło, że to w jakiejś innej historii było z tymi butami.
Tak więc stąd, to, bo rzeczywiście to w ogóle nie było ani wyjaśnione, to bardziej tylko tak dodaję tutaj, nie, te informacje do tego. Także no, ja tyle, jeżeli chodzi o trzeci, tutaj nie znalazłem za bardzo...
A dalej, czwarty?
W czwartych znowu, ja tu nic nie znalazłem, żadnych, przynajmniej dla mnie, merytorycznych jakichś rzeczy. Nie podobał mi się w ogóle osobiście, tak jak w tym serialu, wszystko mi się praktycznie podobało. Ciężko było mi strasznie przejść przez ten wątek właśnie likwidacji zwierząt. I powiem szczerze, naprawdę z ręką na sercu, tak? Tu Dawid może potwierdzić, że kładę rękę na sercu.
Lewa,
dobrze, tak? Jak oglądałem to za drugim razem, to sobie przewinąłem te sceny z tymi zwierzętami, bo uważam, że one dla mnie do historii jakby, no coś tam pewnie wnoszą, ale naprawdę ciężko było mi to oglądać, nie? To
ja
było
myślę,
tak mocne
te sceny,
też emocjonalnie.
Te sceny pokazują troszeczkę, właśnie przez to, że one są emocjonalne, jeszcze niedawno właśnie wzięliśmy psa ze schroniska. Ja generalnie bardzo lubię zwierzęta poza tym. Podejrzewam, że jeżeli miałbym wybór, to prędzej bym zrobił krzywdę człowiekowi niż zwierzęciu, które mi nie zagraża.
Ale to na inny podcast może.
Że to pokazywało, że konsekwencje naszej lekkomyślności, mówiąc naszej, mam na myśli ludzkiej, tak. lekkomyślności, ponosimy głupoty, buńczuczności.
Nie tylko my, nie?
Ponoszą Bogu ducha winne zwierzęta tak naprawdę, nawet nie tyle Bogu ducha winne, co które my tak dobieraliśmy i tak kierowaliśmy ich ewolucją przez stulecia, żeby one z nami chciały być. I kiedy one realizują tak naprawdę naszą ingerencję w ich naturalny byt, doprowadziliśmy do sytuacji, że my musimy popatrzeć im w oczy i one nie wiedzą, że robią coś złego.
Tak.
I nic nie zrobiły złego w tej sytuacji. I trzeba pociągnąć za spust.
Tak. No, dlatego mówię, dla mnie to było za mocne. Akurat ja tego nie mogłem drugi raz oglądać. Nie czułem żadnej jakby ciekawości w tym, żeby to oglądać po raz kolejny. Tego sobie przewinąłem.
Ja ale... na przykład nie mogę oglądać fragmentów w filmie John Wick, jak umiera jego pies.
No tak.
Jak zabijają mu psa.
To też jest bardzo takie mocne.
Gdzie cały film jest po prostu, krew się leje, to jest coś, co ja najlepiej pamiętam, że dla mnie...
I jest balet, powiedzmy, zabójstw, ale tak, rzeczywiście. Jeżeli chodzi o czwarty odcinek, nie wiem, czy to nie jest najlepsza scena w całym serialu. To jest ta 90 sekund trwająca scena z biorobotami. To jest podobno jest to nagrane, i tutaj pytanie do ciebie, czy to zauważyłeś, podobno jest to nagrane z jednego ujęcia znowu.
Wydaje mi się, że tak.
I to jest tak mocne, to jest tam, ja po prostu czułem, jakbym był na tym dachu i też i się denerwował, i jak ten człowiek się jeszcze potyka, i ten grafit wszędzie leży, i on nie wie, co ma złapać tak naprawdę, gdzie to ma wyrzucać, czy we dwóch, czy samemu, i wie, że ma tylko te 90 sekund, no to jest po prostu strasznie mocne i doskonała
scena. A zauważyłeś, że im bliżej był krawędzi, tym liczniej,
głośniej trzeszczał.
Trzaski były częstsze.
Tak, trzaski były mocniejsze. Świetne, to było naprawdę. Nie wiem, czy to nie jest najlepsza scena z całego serialu. Tam jest mnóstwo fajnych scen, znaczy może nie fajnych, dobrych scen, doskonale nagranych, ale to jest coś niesamowitego.
I to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku. Gdzie tam jest wróg? Gdzie tam jest potwór, który się czai?
No niby nic, prawda?
Wszędzie i nigdzie.
Tak, tak. I czujesz to, jakbyś tam
i
po prostu...
jest dzień, środek dnia.
Tak, tak.
I on jest uprzygotowany i ktoś mu mierzy czas.
I wie, że... Znaczy teoretycznie się przygotował do tego, oni tam jakieś mieli te prowizoryczne osłony czy coś. No, doskonałe. Także tyle mam, jeżeli chodzi o czwarty i tutaj znowu nic, nie wiem jak
a
ty.
A piąty?
Ty, ale coś w czwartym, nie? Nie zauważyłeś?
Chyba nie. Znaczy, wydaje mi się, że już dalej mało co było takich rzeczy, bo jeżeli mielibyśmy omawiać tak naprawdę sekunda po sekundzie zachowanie reaktora, to by była przesada chyba tutaj.
No zdecydowanie nie. No, piąty jest moim zdaniem świetny. Jeżeli chodzi o jakieś merytoryczne rzeczy, no to ja znalazłem w zasadzie dwie rzeczy. To, od czego zacząłem na samym początku, no nie było mnie tam oczywiście na sali i wiem, że proces był procesem pokazowym, natomiast ze wszystkich doniesień wiem, że Legasow na pewno nie powiedział tego, co powiedział, czyli po prostu prawdy o jakby całym systemie i o błędach w konstrukcji reaktora. To wiem, że to nie miało miejsca, chociaż w serialu sprzedaje się to doskonale i bardzo fajnie się tego słucha.
I jest nawet fajnie uzasadnione, dlaczego nie ma po tym śladu.
Tak, bardzo dobrze jest to zrobione, natomiast podobno to, wydaje mi się, że to nie miało miejsca. I druga rzecz, to jest zdecydowanie błąd merytoryczny, ale też chyba trochę rozumiem twórców serialu. Na sali były 3 osoby oskarżone, natomiast w rzeczywistości tych osób było 6. Nie wiem, czy wiesz. I ja to może też trzeba tłumaczyć sobie chyba w ten sposób, że zarówno...
Ale nikt nie pamiętał tych 3 pozostałych.
Tak, o tamtych 3, zarówno Diatłow, jak i Biurkanow i ten trzeci...
Akimow.
Fomin. Swoją drogą, nie wiem, czy wiesz, że Fomin przed... Proces był przesunięty, bo Fomin miał próbę samobójczą kilka miesięcy przed procesem i proces był specjalnie przesunięty. Początkowo miał być w Moskwie, ale później proces zrobiono w Czarnobylu po to, żeby to tak właśnie był taki jakby mocniejszy wydźwięk tego wszystkiego. To są osoby, które pojawiają się głównie w pierwszym odcinku. Mówimy o dyrektorze i głównym inżynierze Fominie i też oczywiście w piątym, ale jakby z nimi się identyfikujemy. Tamtych 3 pozostałych panów w ogóle nie poznajemy i prawdopodobnie dlatego ich twórcy na sali...
Tak, to tam były jeszcze? Masz zanotowane?
Tak, mam. Już ci powiem. Znalazłem sobie to w internetach, to był Borys Rogoszkin, naczelnik zmiany elektrowni, to był Aleksander Kowalenko, naczelnik drugiego działu reaktorowego i Jurij Łauszkin, inspektor Państwowego Dozoru Jądrowego. Inspektor. Trzeba uważać. Trzeba uważać. W każdym razie ten piąty odcinek, moim zdaniem, jego największa siła to jest po pierwsze, że naprawdę z małą ilością uproszczeń są pokazane przyczyny tej awarii. I to jest naprawdę, tam nie ma takich bardzo dużych skrótów, prawda? To jest całkiem dobrze, tam może tylko gdzieś brakowało mi jakby wyraźnego powiedzenia, że neutrony muszą być neutronami termicznymi, czyli trzeba je spowolnić, żeby zachodziła reakcja. I to jest jakby ten pozytyw, dodatni współczynnik, ten pozytyw void coefficient, tak? To powiedzmy trzeba tak troszeczkę może więcej liznąć tego, ale jest to naprawdę zrobione całkiem uczciwie. Dałbym tutaj takie mocne 4,5 na 5, jakbym miał ocenić to, prawda, merytorycznie.
Jeżeli by to byli w chemice albo fizyce, jakby to było na biologii, to nawet 5.
Zdecydowanie bardzo to jest zrobione fajnie i druga jakby taka siła tego odcinka to jest to przeplatanie, jak Legasow to tłumaczy wszystko z tym, jak podobno to wyglądało, no bo to znowu, to jest tylko i wyłącznie wizja, co się działo w tej w sterowni bloku czwartego, z tym krzyczącym na wszystkich diatłowym, obrażającym się tak naprawdę i strzelającym fochy cały czas, aż po prostu naprawdę współczułem tym osobom, które musiały z nim tam współpracować. Czy tak rzeczywiście było? Tego tak naprawdę nikt nie wie, bo jedyną osobą, która mogła jakieś przynajmniej złożyć zeznania, to był Diatów, bo tylko on tak naprawdę to przeżył, a wszyscy inni w przeciągu kilkunastu dni umarli. A teraz wiadomo, że i tutaj w żaden sposób nie postaram się być obiektywny, wiadomo, że ten Diatów, nawet jeżeli coś zrobił źle, to nie będzie oczerniał samego siebie. Nie? Jego zeznania, no zawsze zeznania osoby trzeba z czymś skonfrontować. On oczywiście mówi, że to nie była jego wina, że on jest, no, że to było ich i tak dalej. Nie? Także ja mam tyle. Ty coś znalazłeś w piątym?
Chyba merytorycznie. Znaczy, omówiliśmy już to porównanie do bomby.
Tak. No tak, to rzeczywiście.
To była ta klamra, od której zaczęliśmy.
Tak. I teraz łączymy tutaj, no ale świetnie zrobione naprawdę i wytłumaczenie, ten początek Szczerbina, który robi taki właśnie, taki niby laik, prawda, że on zaczyna od tych takich najprostszych rzeczy, później pojawia się ekspert, czyli Legasow i tłumaczy jakby od tej strony takiej bardziej fizyki jądrowej już i rzeczywiście procesów, które zachodzą. Także ja mam tyle, to co, może jakieś teraz ogólnie? Co ci się podobało?
Więc tak, dokładnie do tego zmierzałem. Jedna sprawa. Odwzorowanie przestrzeni miasta, jakim mogłaby być Prypeć, bo ja widziałem te Prypeć, widziałem dwa razy. Ja tę Prypeć widziałem no, po 30 paru latach. Natomiast jak się po niej poruszałem, to wyobrażałem sobie, że to rzeczywiście było takie perełka regionu. Bo tam ulice są szerokie, chodniki były wszędzie, place, budynki, jakieś tam domy kultury, hotele. I naprawdę mogło to tak wyglądać, chociaż jak tam jest scena tak jakby z lotu ptaka, no ja zakładam, że to jest hotel z Prypeci, hotel Polesie. To wydaje mi się, że plac jest trochę za duży. Jedno, co na pewno jest niezgodne, ale no, to jest nie do obejścia, bo zdjęcia były kręcone na Litwie.
Do serialu.
Mhm. No, serial był kręcony, zdjęcia były na Litwie i wynikało, i one były na przedmieściach Wilna. To jest jakaś... To jest jakaś tam dzielnica Wilna i okazało się, jak na to spojrzałem, to pierwsza moja myśl, budynki są za wysokie. W Prypecie nie było tylu wysokich budynków i tak jak byliśmy w tych pustostanach wszystkich zwiedzając, to żaden budynek nie miał innych na przykład framug w oknach niż białe. No, tam się pojawiały gdzieś w tle czarne, jakieś takie bardzo, bardzo różne. Natomiast generalnie no, tego się nie da obejść, jeżeli nie chce się tego robić. Jeżeli to ma być efekt praktyczny, to albo budujesz miasto, co się mija z celem dla 5-odcinkowego serialu, gdzie tak, to miasto nie jest najważniejsze, albo właśnie w ten sposób to obchodzisz, no i wybrali naprawdę te ulice, place, szkoły.
Wszystko grało.
Wszystko moim zdaniem to mogło tak wyglądać, jakby to odchwaścić, odmłodzić. Natomiast to, jak odwzorowany jest środek elektrowni, to o Boże, ja miałem wrażenie, że ja stałem w miejscu, gdzie Dyatłów palił fajkę w pierwszym odcinku. Naprawdę, bo tam jest taki żółty korytarz, którym się wchodzi do tych bloków trzeciego, czwartego. I w tym żółtym korytarzu jest naprawdę tak, jak tam, tam to wygląda. Oczywiście ja byłem w dzień, ale wyobrażałem sobie, że tak to mogło wyglądać. A sterownia, to dałbym sobie rękę uciąć, że gdyby poszli do rzeczywistej sterowni, no akurat nie bloku czwartego, bo ona jest w ruinie, ale bloku trzeciego, która jest zachowana, to nikt by nie zwrócił, nie był w stanie. To mogłoby być... To byłoby trudniejsze niż te wszystkie gry. Zadzwoń teraz i znajdź 5 różnic na naszych zdjęciach. Trudniej by było odróżnić prawdę od fikcji w tym momencie. Mam wrażenie, muszę to sprawdzić, znaczy muszę, gdybym przygotowywał się dłużej, to bym to sprawdził, że telefon nawet jest identyczny model tam na sterownię, jaki był jakim się posługiwał Dyatłów. To jest po prostu...
Czyli scenografia 11 na 10, mówisz.
Tak, zwłaszcza w środku. No okay. Wiadomo, że ograniczenia były takie, a nie inne, jeżeli chodzi o zewnątrz, ale wnętrza elektrowni... Niesamowite wrażenie, jak pierwszy raz zobaczyłem, jak Dyatłów stoi w miejscu, w którym dałbym sobie rękę uciąć, że ja też stałem. Także to jest kosmiczne wrażenie ze spojrzenia na to, bo nie znajduję słów, żeby powiedzieć, jak dobrze to jest obserwowane. Pomijając ten fakt, że w wysokości budynków na przykład się nie zgadzały, to nawet ten klimat takiego socjalistycznego, nowoczesnego socjalistycznego miasta jest oddany i to nie jest postprodukcja, to nie jest cyfrowe. Pewnie jakieś anteny satelitarne są pousuwane w postprodukcji, no ale generalnie tak, to w moich wyobrażeniach Prypeć tak wygląda, jak się odmłodzi i utrzyma w dobrym stanie. Ty nie możesz nic powiedzieć na ten temat, bo nie byłeś 2 razy w Czarnobylu.
Ja mogę powiedzieć, mogę ja teraz?
Tak.
Ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o moją ogólną opinię, no to wiadomo, powiedziałem ją na samym początku, serial jest rewelacyjny, ale ja sobie wynotowałem rzeczy, na które bardzo zwróciłem uwagę, poza tym, żeby go nie traktować jak dokument. Kolejność jest zupełnie dowolna, bo po pierwsze wynotowałem sobie muzykę. Ciężko może nazwać muzyką, bo to były takie mruczenia, nie mruczenia. Pasowało to idealnie. Nawet sobie sprawdziłem, kto jest kompozytorem. To jest pani kompozytorka z Islandii. Ona robiła też muzykę do drugiej części Sicario ostatnio. I rzeczywiście tam też mi się bardzo ta muzyka podobała. Ona po prostu tak fenomenalnie wprowadzała w klimat i w nastrój, że no, ciężko mi sobie wyobrazić coś, że tam miałoby zagrać coś innego. To było doskonałe. Zdjęcia same i nie mówię tutaj o zdjęciach, jakby o ujęciach, bo nie znam się na tym od strony realizatorskiej, czy one były z mastershota, czy tam z jednego ujęcia, czy cięte, czy niecięte. Mi się podobało na przykład nasycenie kolorów. Nawet jak napis był czarnoby na samym początku, kiedy był ten, jakby jak serial się zaczyna, to on jest taki jakby lekko przepalony. Zdjęcia też jakby one są, te wszystkie zdjęcia, to wszystko jest takie brudne, to wszystko jest takie ciemne. To jest dokładnie tak, no ja w momencie, kiedy w Polsce, ja w momencie, kiedy w Polsce panował jeszcze poprzedni ustrój, byłem, no gówniokiem byłem, co ja tutaj będę dużo mówił.
Podrostkiem.
Tak, także troszkę tylko to pamiętam. Jeżeli ktoś, kto tego słucha, pamięta czasy komunizmu w Polsce, wydaje mi się, że to wyglądało naprawdę bardzo podobnie. Po prostu czułem ten taki... To wszystko jest takie przygnębiające. Mówię właśnie o tych zdjęciach, o tych kolorach i o tej, wszędzie jest ciemno, może nawet właśnie nie to, że brudno, tylko te kolory są takie smutne. To wszystko jest takie komunistyczne, no chyba to jest ten. Scenografii już powiedziałeś, o scenografii, to ja się nie będę powtarzał. Ja powiem tylko tyle, jak jest scena bodajże w drugim odcinku ewakuacji Prypeci, no to dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego. Jak to jest zrobione, jak właśnie te ulice, ten cały... No, przedstawienie tego, to jest to planowanie tego całego miasta, te bloki z wielkiej płyty wszędzie, a jednocześnie też całkiem sporo zieleni, no takie po
tak,
prostu...
Tak, dlatego ono tak zarosło teraz.
Tak jak ja bym sobie to wyobrażał, to tak to wygląda. I ostatnia rzecz, nie wiem, czy nawet nie najważniejsza, to jest po prostu coś, czego nie da się jakby opisać właśnie jednym słowem, jak muzyka, zdjęcia, czy ten tylko... Klimat i przedstawienie całego ustroju. Ten, po pierwsze, klimat samego serialu, tego ciągłego zagrożenia, to o czym powiedziałeś, że jest to takie gęste i tak tam niby nie ma jakichś spektakularnych zwrotów akcji. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło, wszyscy wiemy, co się będzie działo tak naprawdę, no bo to jest co? Awaria i później próbowanie jakiegoś radzenia sobie z tą awarią, usuwanie skutków i na sam koniec jakby zwrot do samego początku. Także tam nie ma jakichś zaskakujących zwrotów akcji, a jednak cały czas oglądamy to i to przykuwa do fotela i to się nie nudzi. Tak. I jest tam mnóstwo faktów naukowych, nie jest to może naukowy bełkot, tylko po prostu fakty, tak? I to nie jest nudne, tak? To nie jest nudne i w jakiejś ten. Natomiast druga rzecz to jest przedstawienie klimatu samego ustroju. To jakby ta...
Ja myślę, że tam ustrój jest głównym złym.
Tak, ustrój jest głównym złym. Ta hierarchia, że każdy jest, ktoś ma kogoś nad sobą,
nawet
że...
Nie hierarchia, tam jest powiedziana taka spirala, że nawet tak. Szefa KGB ktoś śledzi.
Tak, że ktoś go ogląda. Ta scena, kiedy Chomiuk w szpitalu coś mówi, że trzeba to nagłośnić i nagle wychodzi agent bezpieki. Co trzeba nagłośnić? Moment, kiedy Chomiuk chce wypożyczyć publikacje naukowe w bibliotece, i tylko niektóre, bo bezpieka, tylko niektóre z nich zatwierdza. To jest po prostu niesamowite, jak to jest powiedzmy pokazane i no, ciekaw jestem znowu, czy wszyscy tak to odbierają, jakby w taki sposób, którzy przeżyli ten ustrój i powiedzmy no, dłużej w tym nasiąkali. Także ja jestem, podsumowując tutaj, bo już czas nam się skończył, patrzę na...
Domykamy temat idealnie.
Tak, patrzę na Klepsydrę. Dla mnie ten serial to jest absolutny top. Szkoda, że był tak krótki, a może nie. Właśnie nie. Dobrze, że miał tylko 5 odcinków, bo może miał na przykład, jakbym miał 10, to by się okazało, że tak. Wtedy byłyby jakieś...
Więcej bohaterów by chcieli upchnąć.
Dłużyzny, może to byłoby, zaczynałoby się robić nudne. Zostaje taki delikatny niedosyt, jak się to obejrzy, że jeszcze może coś więcej by się chciało i chyba ma właśnie...
Na drugi sezon pewnie.
Dla mnie to jest świetne, mi się podobało bardzo, ja daję 10 na 10.
Tak? Ja też zdecydowanie daję 10 na 10 i chyba kończymy, bo...
Tylko polecamy coś, czy nie? Dzisiaj?
Ojej, ja jestem niegotowy na polecanie. Możemy polecić po prostu serial Czarny... Nie, no to było zbyt proste, wszyscy go widzieli.
A ja jestem gotowy.
No to dawaj, a ja szybko coś wymyślę.
Ja bym polecił, znowu, ja to oglądałem na Netflixie, ale nie jesteśmy sponsorowani przez Netflixa absolutnie.
Jeszcze?
Ja oglądałem...
Netflix jeszcze.
Ja oglądałem to akurat na Netflixie, możliwe, że gdzieś jeszcze można to znaleźć. To jest też serial, tylko tym razem to jest serial dokumentalny pod tytułem Wojna w Wietnamie, Vietnam War to się nazywa. Kena, nie pamiętam teraz, znajdziecie sobie bez żadnego problemu. To jest długie, ostrzegam, jest. Bo to jest 10 odcinków.
Ja to
poleciłem Dawidowi i chyba zasnął, z tego co pamiętam.
Oglądaliśmy to z Moniką, jak byliśmy w Wietnamie w zeszłym roku. Zaczynaliśmy raz przed Wietnamem.
Okej. Okay.
Raz w Wietnamie. Znowu mogę zabrzmieć jak bus, bo spróbowałem to oglądać w Australii, w Polsce i w Wietnamie.
I ani razu ci się nie udało.
I ani razu mi się nie udało, ale za każdym razem mamy tak, że o Boże, ja dzisiaj zasypiam, ale bym chciała się dowiedzieć. Chciałbym się dowiedzieć.
To jest...
I sobie odkładamy na później i potem tak, ja zasnąłem 20 minut po Monice i od początku oglądamy albo od jakiegoś tam fragmentu. No to jest coś, co trzeba zrobić w środku dnia i nie na jetlagu. Bo tak. To był nasz błąd przy każdym z tych podejść, bo sobie zostawialiśmy to albo na wieczór w Polsce, albo na jetlagu. Natomiast jak zaczęliśmy w Wietnamie, to wróciliśmy do Polski i znowu na jetlagu nie mogliśmy kontynuować potem chyba 3 odcinkach czy 2. Jak się zrobi długą przerwę, to trzeba zacząć od początku.
To jest serial 10-odcinkowy i te odcinki trwają minimum 1,5 godziny, niektóre trwają 2 godziny. Tak. Dlatego to jest naprawdę, ilość faktów, jaka tam jest przedstawiana, jest ogromna. Tam nie ma świetnych ujęć, tam nie ma doskonałych zdjęć,
bo to jest
tam są głównie zdjęcia dokumentalne plus wywiady ze świadkami. I no, mnie osobiście to bardzo interesuje. Ja szczerze przyznam się tutaj bez bicia, w przeciwieństwie do Dawida, ja naprawdę nie lubię historii. Natomiast historia wojny w Wietnamie jest dla mnie w jakiś tam sposób fascynująca i zawsze chciałem się tego dowiedzieć. Może dlatego mi to tak bardzo podeszło. I to jest naprawdę bardzo, bardzo dogłębnie przedstawione i wszystkim serdecznie polecam. Muzykę zrobił Atticus Ross, ten, który z Trentem Reznorem robił między innymi muzykę do Social Network. Muzyka jest doskonała tam.
To ja polecam.
Ja szczerze to polecam.
To ja na szybko. Tego nie robiłem, aczkolwiek korzystałem. Naprawdę tak. Historia żony Ignatienki jest opisana w pierwszym rozdziale książki Krzyk Czarnobyla. Nie, przepraszam. Czarnobylska modlitwa.
Tak. O, też bym to polecił, wiesz?
Tak.
To ja to polecamy razem, okej?
Okay? No, ja się nie przyczepiłem do twojego, to ty się nie czepiaj mojego,
no
dobra?
Ja się nie przyczepiłeś, cały czas się czepiałeś, opowiadałeś, jak to zasypiałeś na tym. Zrobiłeś mi świetną reklamę do tego serialu.
Ale to jest fajny serial, tylko nie, ja mówię, jak nie popełnić błędów, które ja zrobiłem. Okay. Dwa razy na jetlagu zaczęliśmy go oglądać, a raz wieczorem.
Więc Czarnobylska modlitwa.
Czarnobylska modlitwa, Swietłana Aleksijewicz. To jest autorka. Historie osób z Czarnobyla. Bardzo, bardzo mocne, dobre, zapadające w pamięć i przede wszystkim tak jak kawał dobrego reportażu, mogę tak powiedzieć, naprawdę. Ja dużo reportażu nie czytam,
tak jest.
Aczkolwiek to jest taki, który zapada w pamięć i który z człowiekiem zostaje na długo, długo. Mhm. Nigdy nie wiadomo, kiedy coś się zekranizuje i wtedy będziesz mógł powiedzieć jak prawdziwy Jacku, na przykład, jakie to jest hipster. Mm-hmm. Czytałem oryginał, zanim to było modne.
Tak
nie?
Jest.
Czytałem oryginał jeszcze na papirusie. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Przegadaliśmy oczywiście godzinę. Mam nadzieję, że przypadło wam to do gustu. Jeżeli tak, to...
Komentujcie.
Komentujcie, mówcie, co było źle, co było dobrze, które dźwięki wkurzały, które tylko trochę.
Co możemy poprawić.
I może jakiś inny film, tak jeszcze kiedyś skonfrontujemy się. W sumie to było, mi się podobała ta rozmowa.
Ciekawe to było, tak, inne, nie?
Tak.
Coś innego niż do tej pory, całkiem dużo fajne.
Łatwiejsze, bo nie musieliśmy się tak przygotowywać.
Ale muszę powiedzieć, już naprawdę kończąc, muszę powiedzieć, że jak oglądałem serial drugi raz, to tak jakby troszeczkę, może nie chcę powiedzieć, że się wczułem w rolę krytyka filmowego, ale to wcale nie było zabawne. Oglądanie serialu i wypisywanie sobie rzeczy, które mi pasują albo nie pasują, no bardziej nie pasują, na przykład, tak, które są niezgodne, bo po prostu zamiast jakby wpaść w tę atmosferę, tak, i sobie po prostu to oglądać i czerpać z tego przyjemność, taką czy inną, no to tak jakby czułem się trochę jakby był w pracy.
Ja zdecydowanie się pod tym podpiszę.
Chyba pierwszy raz coś takiego robiłem.
A ja zrobię odwrotnie niż ty, bo chyba za drugim razem po prostu tak bezmyślnie to jeszcze obejrzę, tak, podzielę sobie, a nie jednym ciurkiem. Mhm.
Polecam, tak, no.
Ale może wybierzemy jakiś tam film, który obaj widzieliśmy.
Czemu nie?
Ja mam propozycję i niech tam się wypowiedzą.
O,
możemy zrobić ankietę.
No.
Zrobimy ankietę.
Dobra,
ja mam dwie propozycje teraz już. Jak ty masz jakąś, która ci przychodzi do głowy, o których można by naukowo powiedzieć, żeby to nie była tylko krytyka filmowa, bo się na tym nie znamy. Mhm. Perfume.
O, dobre.
I Sherlock Holmes. Z Robertem Downey Jr.
Chciałem powiedzieć o Sherlocku Holmesie, szczerze mówiąc, tak? Bo to mi też przychodzi, tam jest dużo chemii w tym jakby. Mhm,
tak, zwłaszcza w pierwszym tym.
Takiej naukowej, no może my się zastanowimy się, nie?
To byłoby fajne.
Dobra, tak. A jeżeli macie propozycję jakiegoś filmu, który moglibyśmy skonfrontować pod kątem nauki, ale bardziej chyba chemii, nie? Chemii, fizyki?
Nauki po prostu.
Tak, no to prosimy o propozycję.
Jednocześnie nie robiąc tego jakoś tak bardzo syntetycznie, w podobnym stylu jak dziś.
Tak jest.
A dziś mówił Jacek Patkowski, to ten drugi pan.
I Dawid Myśliwiec.
No drugi, przepraszam cię, ale ja to montuję.
Nie obrażam się, to ty tu jesteś gwiazdą.
Robimy co możemy, dlatego musicie Jacka na Instagramie followować,
okay,
żeby go dogwiazdożyć, żeby chociaż do 1000 dobił. Jeżeli tak, to coś wymyślimy. Dobrze, do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękujemy bardzo.